Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Czas się wziąć na poważnie za świat dookoła nas. Przy telefonie profesor Wojciech Myślecki, polski elektronik, naukowiec, działacz opozycyjny w PRL. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak sam o sobie mówi pan profesor, analityk wielkich procesów. Patrzę na gospodarkę, na sektor elektroenergetyczny w Europie i wydaje mi się, że pewien wielki proces właśnie nam się wali, panie profesorze. Uda się uratować nasz sektor energetyczny przed zimą?
Może na temat tych procesów. Otóż mam dobrą wiadomość, że jeżeli jakiś proces się wali, to on prędzej czy później by się zawalił. Natomiast zawsze w to miejsce wchodzą procesy, które mają tendencje, prawda, wzrostowe. Kryzys tylko przyspiesza. On nie zmienia w sposób jakiś fundamentalny kierunku procesów. Natomiast jest to charakterystyczne. W czasie wielkiego kryzysu, tak jak na przykład wojny, zawsze następował błyskawiczny destrukcja jakby starych procesów, pojawiały się nowe, nie zawsze lepsze oczywiście, no weźmy pierwszą wojnę światową, zawalenie się wszystkich cesarstw, a w to miejsce, no nie wiem, czy to były najlepsze, czy lepsze ustroje, ale w każdym razie inne całkowicie.
To może bardzo dobry przykład. Zatrzymam pana profesora, bo są historycy, którzy się gospodarką zajmują, którzy wyliczają, że świat przed pierwszą wojną światową był światem bogatszym i bardziej zasobnym niż to, co przyszło po wielkiej wojnie lat 14-18. Teraz może być podobnie, że my po tym szoku energetycznym przez wiele lat będziemy biedniejsi niż w roku 19, przed pandemią, przed wojną na Ukrainie?
Tak, na pewno wojna bezpośrednio rujnuje. To jest oczywiste. Wystarczy się przypatrzeć współcześnie frontowi ukraińskiemu, no, gdzie kolejne miasta są znoszone właściwie całkowicie z powierzchni ziemi. Ja jestem w tym wieku, że pamiętam na przykład Wrocław, w którym mieszkam od urodzenia, w gruzach totalnie, całkowicie. I to te zdjęcia w tej chwili z miast ukraińskich to mniej więcej odpowiadają wyglądowi Wrocławia czy Warszawy po wojnie, więc to jest powtórka w jakimś sensie straszliwego, niszczycielskiego procesu, jakim jest wojna, już nie mówiąc o tym, o śmierci ludzi, o nieszczęściach, o poniewierce, tułaczce i tak dalej. Także wojny zawsze same w sobie są niszczycielskie i wartość aktywów przed wojną i po wojnie jest na ogół dużo, dużo mniejsza. Natomiast wojny zawsze, jak powiedziałem, niezwykle przyspieszają przede wszystkim procesy zarówno społeczne, jak i technologiczne. No, prosty przykład. W II wojnę światową żeśmy weszli z falami radiowymi, no metrowymi, no bo, a wyszliśmy z milimetrowymi, a więc jakieś po drodze ze dwie wielkie rewolucje w radiotechnice zaszły, związane z nowymi rodzajami generowania, prawda, fal radiowych. Takie urządzenie było na przykład klistron, później magnetron się pojawił. To były przełomy nieprawdopodobne i tak samo było uzbrojenie. Później jakby wytycza nowe kierunki rozwoju również gospodarki cywilnej. Ale były też państwa jak Stany Zjednoczone, które wchodziły już jako potężna gospodarka, no ale powiedzmy na poziomie 30% światowej produkcji, 28-30, a później wyszły, że w niektórych dziedzinach miały 70%. I Stany Zjednoczone wyszły jako straszna potęga z wojny, no bo tam po prostu nie prowadziły się działań wojennych. Czyli sumując, jeżeli już pan redaktor o wojnie mówi, to wojna przede wszystkim najbardziej niszczy te kraje, na których się toczy. Nie wiem, czy to jest mało znany fakt, że w aktywach Polski, w pierwszym właśnie terytorium, które są były polskie, większe były zniszczenia w pierwszej wojnie światowej i to nie ze względu na działania wojenne, tylko ze względu na stacjonowanie potężnych związków armijnych, które wyjadły, wycięły lasy i tak dalej. Czyli po prostu postój armii czasami jest dużo bardziej jakby niszczycielski, przynajmniej w tamtych czasach, niż to jest obecnie. Więc wracając do do tej sytuacji, którą my mamy, świat w tej chwili jest, można powiedzieć, w procesie przekształcania się wielu fundamentalnych procesów. Świat przed wojną ukraińską i po wojnie będzie zupełnie inny, tym bardziej, że grają Stany Zjednoczone, które są zainteresowane w przebudowie na taki kształt, powiedziałbym, polityczny, militarny, gospodarczy krajów Europy Zachodniej i przyległości, aby było to znowu stabilne, żeby oni nie musieli znowu używać siły militarnej, znowu z powrotem wojsko tu sprowadzać, ponieważ ich interesy są gdzie indziej i z konieczności tylko, ze względu na indolencję Europy Zachodniej, niechęć do twardego stawiania spraw, no i po prostu szaleństwo, które ogarnęło polityków rosyjskich, to spowodowało, że Stany Zjednoczone wróciły i będą tak długo tu siedzieć, aż przeorganizują ten świat według własnego pomysłu. I wtedy się wycofają, wtedy będziemy musieli szukać swojego miejsca i wszystkie państwa Unii Europejskiej będą musiały swojego miejsca szukać. Po prostu tutaj było widać wyraźnie, że procesy zachodzące w Unii Europejskiej, w państwach, które aspirowały do liderów, szły w kierunku, który nie odpowiada rzeczywistej sytuacji. No to tyle.
To panie profesorze, skoro tak trochę nieoczywiście i niezgodnie z moim planem zaczęliśmy od tego poziomu rozmowy, ale może i lepiej, to jaka może być szansa?
No procesy, no to ja odpowiedziałem.
To prawda, to jest istotny, może najistotniejszy proces, to jest proces dla Polski korzystny czy niekorzystny. To jest taki proces, który daje nam szansę wzmocnienia naszej pozycji, to wejście, a potem spodziewane powrót po uporządkowaniu Stanów, czy wręcz przeciwnie.
Przede wszystkim tak, Polska jest państwem frontowym, bo na naszych granicach toczy się w tej chwili wojna i każde państwo frontowe, będące w układzie jakichś aliansów militarnych, jego wartość, jego ranga, czy jego znaczenie rośnie, bo bez tego państwa nie da się nawiązać kontaktu z wojującą stroną, którą my popieramy, w tym przypadku Ukrainy. Druga rzecz, że to jest jakiś wstrząs. Wprawdzie nie widzę do końca, aby elity polityczne wyciągały właściwe wnioski z tego, co się dzieje przed naszymi oczyma, ale na pewno ranga i znaczenie Polski w tej chwili dosyć znacznie wzrosło. Natomiast my nie umiemy tej sprawy rozegrać równolegle na froncie, powiedziałbym, sojuszy militarnych, czytaj, ze Stanami Zjednoczonymi i froncie, w którym jesteśmy zanurzeni gospodarczym, cywilizacyjnym, czyli Europie Zachodniej. I wydaje mi się, że po prostu nieudolnie, a wręcz nawet powiedziałbym szkodliwie dla interesów Polski, rozgrywamy na przykład w tej chwili kartę niemiecką, tak? Bo przecież Amerykanie w pewnym momencie zrobią tu porządek, wycofają się i Niemcy będą znowu państwem, który będzie miał aspirację lidera. A teraz, no ze względu na klęskę ich koncepcji politycznej organizacji Europy i tej części wschodniej też i centralnej Europy, no oni są otwarci na to, żebyśmy może wspólnie coś wymyślili, jak ma być stabilna, pokojowa i rozwijająca się ta część Europy.
No to, ale z drugiej strony mamy chyba sprzeczne wizje, bo Berlin, rzeczywiście są takie sygnały w prasie kuluarowe, które mówią, że być może Polska, jeżeli no, przyjmie ten pewien system działania, to będzie dołączona do państw, które mają istotny wpływ na Unię Europejską, ale Unię Europejską zda się bardziej scentralizowaną. Nasz szef dyplomacji, profesor, nasz, czyli polski szef dyplomacji, profesor Rau na łamach Rzeczpospolitej odpowiedział mu, mówiąc, że to nie jest dla jego wizji Polski atrakcyjny pomysł, bo Polska woli trzymać suwerenność państw członkowskich i na tym zasadzać budowanie wspólnoty europejskiej. Dwa przeciwstawne pomysły ma Prawo i Sprawiedliwość i obecna ekipa w Berlinie.
Znaczy przeciwstawne są te wypowiedzi, ale gdybyśmy pogłębili i rzucili okiem na rzeczywisty układ, który jest niewidoczny nawet dla wtarownego oka politycznego, to ta by sprawa inaczej trochę wyglądała. Oczywiście retoryka polityczna musi być wyostrzona, ona nie może być zniuansowana, bo wtedy nikt nie wie, o co chodzi. I zarówno politycy niemieccy, jak i pan profesor Rau, który jest przewodniczy naszej dyplomacji zagranicznej, no też posługuje się formami takimi, można powiedzieć, krótkimi, zwartymi i wyostrzonymi. Natomiast stan faktycznie jest następujący. Przede wszystkim Polska w obszarze tak zwanej Mitteleuropy, czyli środkowej i wschodniej Europy, jest drugim co do ważności gospodarczej, politycznej i militarnym państwem. No i jednak to jest prawie 40, a być może, że w tej chwili znowu mamy 40 milionów łącznie z tą częścią, która mieszka na terytorium Polski, Ukraińców, no ale jednak są u nas. I wobec tego to nie jest tak, że nas można pomijać. Druga rzecz, siła danego państwa zależy od układu z sąsiadami. Czyli jeżeli mamy z sąsiadami mniej więcej wspólne, dobrze zidentyfikowane interesy, to jesteśmy dużo silniejsi niż mając tą samą siłę, a z sąsiadem mamy sprzeczne i część tej siły musimy poświęcać na powiedzmy spory, czy rywalizację, czy wręcz powiedziałbym awantury z sąsiadami. Trzecia rzecz to jest taka, że my z Niemcami, bo to jest państwo, które jest jakby powiedzmy dla nas najważniejsze, mamy powiązania naturalne. 30% eksportu polskiego idzie do Niemiec. Współzależność w tej chwili energetyczna jest tak duża, że jeżeli załamie się energetyka niemiecka, to nasza się też załamie, a więc my wzajemnie, jakby powiedzmy, już jesteśmy bardzo mocno od siebie uzależnieni. Powiem tylko, że o czym znowu większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że my dla Niemiec jesteśmy trzecim partnerem handlowym, a Rosja, która niby tyle odgrywała i tak była przez Niemców hołubiona, no nie wiem, była 12, daleko za nami. No i to w ogóle
ale
nie,
to czasami Handelsblatt, czyli ten istotny, może najważniejszy niemiecki periodyk gospodarczy, często o tym mówił, ale często polska strona mówiła, okej, okay, tak jest, tylko że niemiecka elita tego nie zauważa. Niemiecka elita w ogóle jakby tych danych nie widziała i bardzo dużo angażuje się we współpracę z Rosją. Mamy pewność, że będzie inaczej, mamy pewność, że nagle faktycznie Berlin zmienił swoją optykę i uznał Warszawę za partnera, a Moskwę za zagrożenie?
Berlin zawsze uważał Warszawę za partnera i wzajemnie. Tyle, że jak powiedziałem, tej części psychologiczno-retorycznej my jakby przedstawiamy zupełnie inny, zafałszowany obraz tych relacji. Powiedziałem, że gdybyśmy poszli tak, jak ja to mówię, procesowo, to proces powiązań gospodarczych, terytorialnych, logistycznych, transportowych, a nawet i cywilizacyjnych jest tak mocny, że no gdybyśmy postawili na jednej szali nasze powiązania, czyli powiązania zarówno militarne w bloku NATO, powiązania gospodarczo-polityczne i cywilizacyjne w ramach Unii Europejskiej, a na drugiej stronie spory, no nie wiem, o to, że Wanda nie chciała Niemca na przykład, że nie oddali nam domu Polonii zagranicznej, którą Hitler jeszcze zagrał, powinien dawno oddać, no ale Niemcy też mają swoje różne
no
dziwactwa.
No nie, pan profesor tutaj trywializuje, no ale mamy dwie rury na
nie, ale
Bałtyku.
Mówię, że można
to już nie jest trywialne.
Ciężary. I ciężar naszych powiązań, nazwijmy to konstruktywnych, jest dużo większy. Spór polityczny był bardzo poważny w stosunku do Rosji i sposobu organizacji rzeczywiście państw Europy, inaczej Unii Europejskiej. My opowiadamy się za daleko posuniętą suwerennością w ramach Unii Europejskiej. Niemcy dążą do znacznie większej unifikacji Unii ze względu na to, że one są silnym państwem, a nie mogą swojej siły pokazać bezpośrednio, bo sami się jej boją. Proszę zwrócić uwagę, że oni nie chcą mieć silnej armii i woleliby być liderem zjednoczonej i w miarę zunifikowanej Europy. To jest poważny spór. Drugim sporem była kwestia stosunku do Rosji. Niemcy wyobrażały sobie, że siła ekonomiczna, polityczna i cywilizacyjna, szczególnie państw Europy Zachodniej, jest tak duża, że jesteśmy w stanie przyciągnąć w sposób pozytywny Rosję, spiąć ją układami gospodarczymi dosyć oczywistymi, jak na Rosję, ponieważ jedno wielowymiarowym układem energetycznym i że Rosja będzie od nas po jakimś czasie zależna, powiązana z nami i jakoś tam się ucywilizuje. I tu zrobili fundamentalny błąd, bo Rosja się nie ucywilizuje i nie ma zamiaru się cywilizować. W związku z tym cała polityka przy założeniu stopniowego jakby konwergencji cywilizacyjnej między Rosją a państwami Europy Zachodniej padła. I tego nie będzie przez następne 2 do 3 pokoleń. I Amerykanie prawidłowo rozpoznali, że wobec tego, jeżeli się nie da z Rosją ułożyć, to Rosja musi być na tyle słaba, żeby nie przeszkadzała. No i to robią na oczach wszystkich pozostałych państw.
To jeszcze jeden...
Gwarantuję panu i słuchaczom, że jeżeli dojdzie do sytuacji, że jak powiedziałem, Ameryka jakoś tam poukłada tu klocki, to Niemcy znowu będą państwem numer jeden i Ameryka będzie ocenę wagi Polski dla swojej polityki opierać o to, jakie my mamy relacje z Niemcami. I teraz politycy nie mogą grać na dziś, tylko muszą grać na jutro i pojutrze.
To ja w to jeszcze wrzucę jeden,
na dziś.
Jeszcze jeden wątek wrzucę, czyli ten spór być może też nieuchronny, ale znacznie poważniejszy, czyli amerykańsko-chiński. Są eksperci, którzy mówią, i tak Berlin będzie potrzebował, i tak Waszyngton będzie potrzebował Warszawy, bo Berlin jest nie tylko bardzo mocno związany z Rosją, ale jeszcze mocniej związany z Chinami i Berlin być może wcale nie poprze antychińskiej polityki Stanów Zjednoczonych.
Berlin nie popierał i nie popiera nadal to nie jest antyrosyjska. To jest polityka, gdzie Rosja ma mieć takie miejsce, które mieści się w ładzie, takim jak widzą Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone są na tyle silne, że one to przeprowadzą. To nie odpowiada Niemcom, bo Niemcy zostają sprowadzone do jednego z licznych, liczących się silnych państw, ale one nie zrealizują już swoje wielkiego marzenia, prawda, państwa liderującego w Zjednoczonej Unii, gdzie jeszcze jest Rosja na dodatek i że rosyjski gaz, tani relatywnie, pozwala gospodarce niemieckiej kwitnąć i na dodatek jeszcze Niemcy stają się rozdzielcą rosyjskiego gazu i po uważaniu czy i tak dalej rozdają ten gaz, czy są dystrybutorem. Jest piękna wizja, która zawaliła się. Muszą szukać nowego porozumienia i tutaj akurat Polska dla Niemiec jest w tej chwili bardzo ważna, tylko że i obydwie strony jak pies do jeża się zabierają do nowego jakby porozumienia. I, no ale zobaczymy. Ja tylko mówię wyraźnie, że jak tylko Amerykanie poukładają klocki, to znowu dla nich Berlin będzie bardzo ważny. Natomiast pan redaktor poruszył jedną rzecz fundamentalną. Niemcy są dużo bardziej powiązani gospodarczo z Chinami. Gdybyśmy tą tabelę wzięli, to Chiny są bardzo wysoko. I to powiązania są bardzo, powiedziałbym, strukturalnie ważne. Z Rosją był gaz i może ropa i nic więcej. W drugą stronę szło towary wysoko przetworzone, szczególnie luksusowe. No bo wiadomo, że to jest państwo, gdzie ukradnie się, elity mają pieniądze, a reszta, że tak powiem, się karmi z faktem, że jest imperium, które się rozpada zresztą na naszych oczach. Więc wracając do tych Niemiec i Chin, ale dla Stanów Zjednoczonych Chiny są państwem, w którym oni przewidują długotrwałą, pokoleniową, ostrą rywalizację lub mniej ostrą, ale że to będzie główny partner po przeciwnej stronie Stanów Zjednoczonych. I dlatego z takim, powiedziałbym, zaciekłością, a wręcz nawet powiedział, jak na tak wielkie państwo, szybkością czy pośpiechem, próbują zrobić tu porządek w tej części. Bo wie pan, Stany Zjednoczone nie zrezygnują z panowania czy kontroli w Układzie Światowym. Więc żeby być kontrolerem czy najważniejszym państwem w Układzie Światowym, trzeba kontrolować oceany, co Stany Zjednoczone skutecznie robią, bo nikt nie ma tylu grup lotniskowcowych i w ogóle nikt nie podskoczy Stanom Zjednoczonym na morzu i oceanach, a druga rzecz to jest kontrola albo powiedzmy zdolność stabilizowania sytuacji na kontynencie euroazjatyckim. I tu Stany Zjednoczone zaczęły mieć tyły, dlatego że Europa Zachodnia zaczęła kooperować poprzez obciążenie Niemiec i z Rosją, i z Chinami, a na dodatek Chiny zaczęły sobie budować przez kontynent euroazjatycki nowy ocean, czyli zaczęli budować szlak, który można było przerzucać towary z Pacyfiku do Atlantyku, bo szlak ten wielki chiński miał się kończyć na Morzu Północnym, czyli za cieśninami duńskimi. I Stany Zjednoczone nagle zobaczyły, że Chiny mogą olać ich te lotniskowce i sobie przez kontynent większość rzeczy poprzepychać, tak? No i na to nie było zgody. I w związku z tym w tej chwili wojna rosyjsko-ukraińska zamknęła również Chinom możliwość zbudowania tego szlaku przez tego. Więc my jesteśmy znowu, a przynajmniej moje pokolenie, drugi raz widzi wywrotkę dosyć istotną w tej części Europy. I to są wielkie procesy.
Panie profesorze, zaraz jeszcze taki trzecia część będzie ocena polskiej polityki i polityków, ale z tych wielkich procesów przejdźmy do średnich procesów albo mniejszych, czyli kwestia energetyki. Kilkanaście miesięcy temu mówił pan, że polityka klimatyczna służy odbudowie przywództwa unijnego na świecie. Rozmawiamy w chwili, kiedy megawattogodzina we Francji przebiła cenę 700 euro, kiedy w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w wielu krajach europejskich chemia wstrzymuje swoją produkcję, bo ceny gazu są zbyt wysokie? Czy Unia przetrwa energetycznie zimę? A jeżeli to pewnie przetrwa, nie znikniemy z globu, ale w jakiej kondycji przetrwamy najbliższą zimę chociażby?
Ja sądzę, że taki dno kryzysu czy szczyt kryzysu nie będzie w tym sezonie, tylko będzie w następnym. Dlatego, że w tym sezonie my rzucimy, że tak powiem, na front wszystkie zapasy, jakie są energetyczne, co ludzie mają indywidualnie, przedsiębiorstwo i tak dalej. Ceny te są oszalałe całkowicie. One się już wyrwały na razie całkowicie spod kontroli rynkowej, ale wrócą, bo siła rynku jednak jest ogromna. Wiele przedsiębiorstw już nie wróci do technologii, w którym energia paliw kopalnych, czyli węgiel i gazy mają tak istotne znaczenie. Europa po prostu nie zdążyła przekształcić swojej energetyki na energetykę niezależną od paliw kopalnych. Po prostu zabrakło kilkunastu lat i zabrakło też determinacji. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ostatni dokument Unii Europejskiej, tak zwany Repower European Union, czyli jakby wzmocnienie i odbudowa Unii, gdzie jest zawarty w środku pewien programów awaryjnych na obiegu właśnie na obecną zimę i następną, spowoduje, że jeszcze przyspiesza się proces tej transformacji energetycznej, bo ja może niezbyt wyraźnie mówiłem, że to nie jest tylko kwestia kierunku uzyskania przewagi konkurencyjnej państw Zachodu, szczególnie Unii Europejskiej nad innymi, ale to jest również czynnik ideologiczny. To jest pewna ideologia, czyli ta wielka fala transformacyjna oparta jest również o jakieś głębsze przekonania i równocześnie ma charakter tożsamościowy, czyli że Europa buduje swoją przewagę konkurencyjną i swoją tożsamość wokół przebudowy całej gospodarki pod kątem nowej gospodarki otwartej na środowisko, od gospodarki zielonej, przyjaznej, gospodarki nie tak agresywnej jak ten turbokapitalizm. I w tym kierunku też idzie, widać świadomość tych nowych generacji Y i Z.
Ale jak
badania
rozumiem,
socjologiczne są jednoznaczne.
Ten kryzys nie wywróci, ale można nawet wzmocnić ten kierunek transformacji.
Wzmocni kierunek transformacji energetycznej.
Chociaż ja się
i przyspieszy, ale będzie to cena zapłacona, bo jak w krótkim czasie ma pan zapłacić za to, co można było rozłożyć na 10 lat, to jest bardzo bolesne. Jak ktoś weźmie kredyt i musi na przykład 3 miesiące spłacić to, co było na 20 lat, no to albo się wyprzedaje, albo bankrutuje i my mamy taką właśnie sytuację. Przede wszystkim oczywiście społeczeństwa Europy Zachodniej są społeczeństwami wygodnymi i jakby już słabo przygotowanymi do dramatycznych wydarzeń i poświęceń.
No mamy apel przemysłu spożywczego, niech rząd robi cokolwiek, to mówią przedsiębiorcy. Nawet niech robi rzeczy niestandardowe, byleby ratował produkcję, no głupiej sprawy, dwutlenku węgla, żeby można było gdzieś tam to ładować.
No, mamy browary, które zrobi, tylko
wstrzymują produkcję, mamy też, nie mamy produkcji właśnie w Polsce, prawie w ogóle w tej chwili nawozów sztucznych, wszystko zaczyna się no, dość dramatycznie rozszywać.
No, może na przykład uwaga techniczna. Przecież wstrzymanie produkcji nawozów spowodowało, że nie ma tak zwanego dwutlenku węgla suchego, czyli tego suchego lodu. To jest potrzebny, bardzo potrzebny w przemyśle spożywczym, ale też jest potrzebny w przemyśle piwowarskim. Więc ja nie wiem, jak ludzie zareagują, jak piwa nagle zabraknie, tak jak było za komuny, że się latało od sklepu do sklepu, jak ja pamiętam na studiach, i było takie pytanie, czy przypadkiem jest piwo? Czy ktoś w tej chwili wejdzie do sklepu i powie, czy przypadkiem jest piwo? A to było standardowe pytanie, jak się wchodziło do sklepu. Więc to ja chcę to zobaczyć, naprawdę będę miał setny ubaw po prostu. Natomiast raz poważnie mówiąc, właśnie pan powiedział chyba bezwiednie, coś niesłychanie ważne.
O, dziękuję
bardzo. Przemysł zwraca się do rządu. Ludzie, pan drugi raz, tak jak było z tymi Chinami, tak jak tu też pan trafił w sedno sprawie. Ludzie zwracały się do rządu, żeby był suchy lód. Ludzie zwracają się do rządu albo przemysł się zwraca, żeby była tańsza energia. Ludzie i przemysł zwracają się, żeby był węgiel. To ja się pytam, a co rząd może? To nie jest tak, że rząd się wyżywi. Owszem, wyżywić się wyżywi, bo przecież to nie, po prostu ten, szczególnie ten ostatni rząd, to był straszliwą wadę, błąd, czyli błąd to jest coś gorszego niż zbrodnia, że zaczął przyzwyczaić ludzi, że on jest od tego, że ludzie mają sobie spać spokojnie, zagłosować, a rząd wszystko zrobi, emerytom, rencistom, węgiel załatwi, tamto. Pytam się, a co robi przemysł, żeby mieć ten suchy? A nie mogą wziąć za telefon, zadzwonić, może w Czechach jest, może w Niemczech jest, może w Norwegii jest, a nie, że rząd ma to robić. I tak samo ludzie muszą, no to niech weźmie siekierę, porąbie płot sąsiadowi i niech pali. Tak mój kolega zrobił w stanie wojennym. Nie miał czym palić, sąsiad tam jakiś chyba wyjechał za granicę, porąbał mu płot i palił. I tak było po wojnie przecież. No w ogóle, ja jeszcze pamiętam, jakieś kozy w pokoju się, jakieś picyki były, no w ogóle.
Tylko pytanie, czy my jesteśmy gotowi, tak jak pan profesor powiedział, wracać do takich czasów, że rąbie się płot albo meble, żeby napalić w kominku i mieć coś trochę ciepła. Wydawało mi się, że to są czasy.
Mogę pana zapewnić, że jak naprawdę zaczną marznąć, to porąbią naprzód płot sąsiada, nie swój, później swój, a na końcu meble sąsiada, bo zaczną zawsze od tego. Po prostu siła przetrwania człowieka, instynkt przetrwania jest bardzo mocny, tylko że my mamy drugą rzecz, że człowiek ma wbudowany ten mechanizm, jak powiem, maksimum przyjemności przy minimalnym wysiłku. I wobec tego nas wszystkich, będziemy na rząd, że rząd ma wszystko załatwić. Oczywiście rząd nie jest w stanie tego zrobić i w pewnym momencie powie, że nie jest w stanie. No i trudno, to nie będzie suchego lodu, albo sobie kupcie, proszę ciebie, w Chinach na przykład.
Ale to powiedzmy,
i przemyt zróbcie.
Czeka nas taka zima, jak rozumiem, teraz wypalimy wszystkie zasoby w domach, każdą kostkę węgla wyciągniemy z kąta kotłowni i spalimy, w przedsiębiorstwach podobnie, ale za rok, sezon grzewczy 23-24 będzie kluczowy i będzie krytyczny, już będziemy nie szukać węgla w piwnicy, tylko rąbać płoty i meble.
Jeżeli trzeba będzie, to ja pana zapewniam, że ludzie będą rąbać płoty i zaczną, powiedziałem, od płotu sąsiada,
a będą?
Później swój porąbią. Sądzę, że nie. Dlatego, że ten sezon będzie ćwiczeniami praktycznymi i zasadniczą zmianą, szczególnie w układzie państw i przemysłu, ludzi, którzy nim kierują. Po prostu ludzie, którzy nie potrafią znaleźć się w sytuacji takiej, nie ma węgla i czeka, rząd mu przywiezie, to po prostu będzie miał zimno i w końcu pójdzie po rozum do głowy. Właściciele przedsiębiorstw postawią na ludzi właśnie takich, którzy potrafią suchy lud załatwić, nie wiadomo gdzie, czy legalnie, nielegalnie i tak dalej. Oczywiście rząd powinien to, co w jego zakresie jest możliwe do zrobienia, ale to będą wielkie ćwiczenia praktyczne na zaradność, na odporność, na przemyślność. A tu Polacy są dużo lepsi niż jakikolwiek inny naród na Zachodzie, ponieważ na nas robiono różne eksperymenty, w tym wschód Polski przerzucono na przykład na Zachód. I ktoś się pytał ich, ludzie, którzy nie widzieli takich przedsiębiorstw i takich, powiedziałbym, zabudowań, jak były tu na Zachodzie, no musieli sobie dać radę, tak? Jak miał klozet w domu, to dalej chodził za stodołę przez jakiś czas. Ja to wszystko pamiętam, no. Bo nie mógł się przyzwyczaić, no ale już później następne pokolenie się przyzwyczajało i tak dalej. I my też, jak powiedziałem, że no, ja tego nie rozumiem. To nie jest moje podejście do życia, bo ja mówię, jestem tym pokoleniem, które pamięta zburzony Wrocław i nie mam, że uważam, że naprawdę, że to jest bardzo dobrze, że coś takiego się stało, bo to ludziom da dużo do myślenia, że ten świat nie jest zrobiony po to, żeby mu się żyło przyjemnie, wygodnie i na dodatek full service ma w Egipcie mieć w hotelu. Że to nie jest tak. I mamy rzeczywiście sprawę tej pandemii, do której też żeśmy podeszli właśnie w taki sposób, no trudno, no to ileś by osób i tak umarło i tak dalej, a my się histerii narobili, komunikaty wojenne, ile tam zachorowało, ile się wyzdrowiało i co z tego. I tak było wiadomo, że trzeba nabyć odporności zbiorowej, mamy tą odporność i teraz przecież jest sporo zachorowań, co jest jakaś histeria, nic nie ma. Bo w sąsiednim państwie bomby na łeb ludziom lecą i to jest problem poważny.
A nie,
proszę zobaczyć, myśmy przyjęli mnóstwo tych uchodźców, przecież to były fale ogromne i co? I czy ktoś czekał na rząd? Gdybyśmy tych uchodźców rządowi zostawili, to zobaczyłby pan takie jaja, jakich nie było jeszcze nigdy.
To panie profesorze...
A ludzie przyjechali i ten wziął tego, no ja mam w domu rodzinę już drugą, która mieszka, no bo tam zbombardowali, jest rodzina z Charkowa, która nie ma gdzie wracać, no to siedzi tu, no.
Profesor Wojciech Myszewski, gościem Radia Wnet, to skończmy na tym rządzie naszą rozmowę. Pan zna, wszyscy o tym wiedzą, każdy to jest w miarę tam zorientowany, wie jakie są zażyłości między panem a rodziną Morawieckich. Zna pan Mateusza Morawieckiego, premiera, wiele, wiele lat. Kiedyś pan mówił, że Mateusz Morawiecki jest ostatnią nadzieją na cywilizowany sposób rozwiązania problemów Polski. To było jeszcze w roku 18, mamy rok 22. Mateusz Morawiecki jako premier nie sprostał tego typu wyzwaniu?
No wiadomo, no, te powiązania są oczywiste, bo przecież ja ze świętej pamięci marszałkiem Kornelem Morawieckim byłem w kierownictwie Solidarności Walczącej i Mateusz jako bardzo młody człowiek też się zaangażował w podziemie. Zresztą wykazywał wtedy osobistą ogromną odwagę, aż za dużo, bo były z tym problemy. No, jest premierem. Oczywiście uważam, że w tej chwili na scenie politycznej oczywiście po panu prezesie Kaczyńskim, który jest wybitnym politykiem, ale on całkowicie w tej chwili już jakby nie dostrzega nieuchronnych wielkich zmian, które go chyba nie za bardzo interesują. I no, w każdym razie to jest polityk, który w złym i w dobrym jest wielki. O, tak bym powiedział. Natomiast Mateusz Morawiecki jest politykiem świetnie przygotowanym, jest przede wszystkim politykiem, który jest bardzo oddany Polsce, niezależnie co tam o nim się pisze tu czy ówdzie, tak? I tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ja mam oczywiście do niego pewne zarzuty polegające na tym, że on za mało wprowadził jakby swojego sposobu uprawiania polityki i myślenia do PiS-u. To PiS więcej, powiedzmy, do niego PiS-u wprowadził niż on siebie do PiS-u. I to można być może, że no, nie mógł.
Pan przez wiele lat krytykował aparat Prawa i Sprawiedliwości jako, czy w ogóle aparat partyjny, ale także Prawa i Sprawiedliwości jako taką grupę, czy siłę bardzo hamującą wszelkie niezbędne reformy.
On stanie niedługo i to bardzo szybko, przede wszystkim przed koniecznością gruntownego przetrzęsienia ziemi kadrowego w krytycznych, w infrastrukturach krytycznych państwa, kolei, energetyce i tak dalej, bo to, co tam się zasiedliło, to my niedługo zobaczymy, już widzimy zresztą, no, bo ja uważam, no choćby Tauron, już nie chcę się denerwować, bo ciśnienie mi zaraz wzrośnie i będę jeszcze używał nieprzyzwoitych wyrazów, żeby opisać sytuację, więc ani wypada przecież w radiu Wnet się tak zachowywać, no na antenie i tak dalej. Więc ja powiedziałem, jest to polityk, którego można powiedzieć, powinniśmy się modlić o jego zdrowie i o jego sukces, bo to nie jest tak łatwo takiego polityka wychować. Ja go znam, jak był jeszcze bardzo młody i on ma bardzo mocny ten fundament właśnie wyniesiony z młodości. Twardości, odwagi, konsekwencji, pracowitości i tak dalej. No i zna języki, co jest oczywiście straszliwą jego wadą w tym układzie, w jakim on funkcjonuje. Tylko, że nie rozumiem, dlaczego mając tyle tych cech, on po prostu nie rozprawił się z aparatem. No ja bym pokazał jakoś mnie tam w ręce to, co Marzysław wpadło, co by było.
A co będzie ostatni temat, ostatnie pytanie? Rzeczywiście może rząd Mateusza Morawieckiego pada ofiarą poniekąd własnego sukcesu, że rząd przez 7 lat nas przyzwyczajał, że wiele rzeczy załatwi, że jest obecny w nawet bardzo małych procesach gospodarczych i teraz wszyscy patrzą na rząd, czy dowiezie węgiel, czy go rozwiezie po Polsce, czy dowiezie suchy ten dwutlenek węgla do piwa,
tak,
czy nie
lud,
dowiezie.
To ma rząd, suchy lud ma rząd załatwić, tak. I na dodatek, żeby jeszcze był tani. I przemysł będzie prywatny nawet, zamiast sam myśleć o suchym lodzie, będzie czekał aż rząd. No to wobec tego premier Morawiecki, który pracuje wyłącznie tylko 26 godzin na dobę, no to dołoży 2 godziny, powoła zespół do spraw suchego lodu czy czegoś tam jeszcze i, no i tam jakoś rozwiezie. No po prostu pełna paranoja, tylko że to się szybko skończy, jak naprawdę zaczną ludziom ziemność to i owo, żeby nie używać dosadnych słów, to zaczną naprawdę myśleć i przestaną się oglądać na rząd i se sami wyrąbią to drzewo. Czy jakiś tam węgiel kupią, czy no nie wiem, no przemyślność ludzka jest ogromna.
Ale to nie jest tak, że rząd padnie całkowicie ofiarą tego własnego sukcesu, to już ostatnie pytanie, i nie przetrzyma
może
tego sezonu grzewczego?
Może paść. Ponieważ, jak powiedziałem, ten proces oczekiwań do rządu, on się skończy ze względów czysto praktycznych, bo nie będzie węgla i albo sam załatwi sam, rząd nie przywiezie węgla, więc możesz marznąć albo gdzieś tam coś zrobić z tym. Ale rząd zapłaci wtedy cenę polityczną, bo powiedział, dobra, nie, mówiłeś, że wszystko będzie okej i myśmy prosili, nie dowiozłeś tego węgla, to ja cię skreślę. I może dojść. Wolałbym, żeby nie doszło do sytuacji destabilizacji rządzenia państwem w takim krytycznej sytuacji, jaką mamy, bo jak powiedziałem, mamy jednak wojnę na granicy, mamy zdezorganizowaną politykę niemiecką i Niemcy, a oni się pozbierają oczywiście. Będziemy mieli bardzo dużo trudności takich życiowych, ale my to przejdziemy, bo ja mówię, że Polacy ciągle jeszcze, na szczęście, komuna jakby przedłużyła okres konieczności życia w warunkach, można powiedzieć, kuriozalnych, więc my ciągle jeszcze umiemy to robić, że ten i jakoś sobie damy radę. No ja nie przewiduję, na pewno przewiduję kadrowe trzęsienie ziemi w energetyce, bo towarzystwo, które zarządza teraz energetyką, naprawdę nie wie, czym zarządza, a to się upomni, no bo wiadomo, jeżeli to jest potrzebne i są trudności, no to trzeba fachowców. Ja mogę porównać to do tego, takiej starej łajby, cieknącej, z dosyć podartymi żaglami, z leniwą i niekompetentną załogą, ale jest lekki wietrzyk jeszcze z tyłu statku, jest słoneczko i ten stateczek sobie płynie. A tu nagle jest sztorm, pojawiały się skały, więc wymaga to nieprawdopodobnie szybkiej, niezwykle profesjonalnej reakcji i się okaże, że ta załoga nie umie sobie dać w tym radę. No to się wyrzuci po prostu to towarzystwo, mam nadzieję. No.
Pytanie, czy się znajdą chętni wśród profesjonalistów, żeby przejąć ster w takiej sytuacji?
Ale no, to już... nie wiem, no pan mnie zaskakuje celnością tych pytań, bo ja wczoraj miałem okazję rozmawiać z przyjaciółmi z energetyki na ten temat. I mówię, no taki zrobiłem test, no byś poszedł, nie. Wszyscy ci wybitni energetycy, poza obecnie energetyką, wszyscy wybitni, których ja znam, a znam bardzo dużo, są w prywatnych firmach i na razie żaden się nie zgodzi, ponieważ nie ma mowy, żeby w tej chwili wrócić do energetyki.
I to może być kolejny problem do naszej całej fali problemów, od wielkich procesów do prostego zarządzania kadrami w polskiej energetyce. Przeszliśmy razem z profesorem Wojciechem Myśleckim. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia, panie profesorze.
Do usłyszenia.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.